Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału. Przeczytamy większy fragment, żeby później skupić się na mniejszym, tak, żeby mieć kontekst. Mateusza 7 rozdział, wersety od 15, od 13 do końca rozdziału. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze. Wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute – owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute – dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Nie każdy, kto się do mnie zwraca – Panie, Panie – wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę: nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. To jest Boże Słowo. Więc mamy pewien fragment większy, ale to nie, więc chciałem tylko skupić na mniejszym fragmencie, więc warto mieć zawsze ten kontekst szerszy, tak, żeby wiedzieć, o co chodzi. Więc tylko powiem, że to jest część kazania na górze, które zaczyna się już w 5 rozdziale i przez 6 aż do końca 7 to kazanie trwa, więc jest to jedna wielka całość. I chciałem się skupić na wersetach od 15 do 20. Pan Jezus mówi nam, czy swoim słuchaczom, swoim uczniom: strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach, bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute – owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute – dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Więc Pan Jezus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami. Ale kim oni są? Czy spotkałaś kiedyś fałszywego proroka? Niektórzy może tak. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że znasz jakiegoś fałszywego proroka, a może jesteś przez niego prowadzony. Kto wie? Tak. Ale wydaje mi się, że nie chodzi tu w tym fragmencie tylko i wyłącznie o fałszywych proroków. Możemy tutaj też włączyć fałszywych nauczycieli, fałszywych apostołów, tak? Osoby, które podają się za apostołów, a nimi nie są, fałszywych świadków, czyli fałszywych chrześcijan, którzy mówią sobie: jestem chrześcijaninem, ale tak naprawdę nie są chrześcijanami. Możemy wliczyć też fałszywych Chrystusów, czyli antychrystów, ludzi, którzy uważają się za, czy mówią o sobie, że są Chrystusem, ale tak naprawdę nimi nie są. I zarówno Stary, jak i Nowy Testament pokazuje, że Boży lud zmagał się z fałszywymi prorokami, że doświadczał, że byli tacy ludzie, którzy uważali, czy podawali się za proroków Pana, za proroków Boga, za proroków Jahwe, ale tak naprawdę byli fałszywymi prorokami i zwodzili lud. I ponieważ Boży lud nie był czujny, nie był oddany Panu, to doprowadziło do tego, że poszli za fałszywymi prorokami, że odeszli od Boga i poszli za innymi bogami. Jak na tym wyszli? Delikatnie mówiąc, bardzo źle. I dziś też jest wielu fałszywych proroków. Tak? Dziś jest wielu fałszywych proroków. Jest pełno ludzi, którzy chcą żerować na, brzydko mówiąc, naiwnych chrześcijanach, bo jako chrześcijanie jesteśmy w pewnym sensie naiwni. Mamy otwarte ręce, otwarte serca i są ludzie, którzy na tym żerują. Tak? Robią różne rzeczy, żeby zmanipulować chrześcijan, żeby oszukać ich i wykorzystują to właśnie po to, żeby dorobić się na nich, czy też żeby mieć jakąś kontrolę nad ludźmi. I robią to pod płaszczykiem chrześcijaństwa, robią to w imię Chrystusa. I no, takich jest wielu ludzi, którzy określają się pastorami, nauczycielami, prorokami, apostołami, ewangelistami, czy nawet chrześcijanami. Ale jak się bliżej przyjrzeć, to się okazuje, że to tylko pozory. Jeśli zajrzymy do internetu, tak, szukając różnych jakichś materiałów na temat Chrystusa czy chrześcijaństwa, to, no to jest różno, znaczy mnóstwo różnych materiałów dobrych, ale i mnóstwo różnych śmieci. Tak? Są ludzie, którzy właśnie wykorzystują imię Jezusa do swoich własnych i grzesznych celów. I jak rozpoznać, co jest właściwe, a co nie? Mnóstwo jest tego, tak? Jak rozpoznać fałszywych proroków? Jak rozpoznać tych prawdziwych proroków, jeżeli są? Skoro dziś też tacy są, też mamy takich ludzi, którzy są fałszywymi nauczycielami, prorokami, apostołami, no to warto mieć te słowa na uwadze, słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa i dlatego warto też nauczyć się, tak? Warto nauczyć się rozpoznawać fałszywych proroków i mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy jakiś krok w tym kierunku. Więc, ale zacznijmy od początku, od innego pytania. Dlaczego powinniśmy się wystrzegać fałszywych proroków? Pan Jezus odpowiada, że powodem jest to, że przychodzą do nas w owczej skórze, a wewnątrz są jednak drapieżnymi wilkami. Przed jakimi prorokami nas Pan Jezus tutaj przestrzega? Więc mamy dwa rodzaje proroków, fałszywych, możemy tak powiedzieć. Są fałszywi prorocy, którzy nie przychodzą do nas w owczych skórach. Takich fałszywych proroków też jest pełno. Takich fałszywych proroków jest łatwo namierzyć, też zidentyfikować, rozpoznać. Tacy fałszywi prorocy wcale się nie ukrywają. Tak, oni oczywiście nie wiedzą, że są fałszywymi prorokami, oni będą się uznawać za prawdziwych proroków, więc na przykład jeżeli ktoś przychodzi i mówi, żebyś wierzył w Allaha i w Mahometa jako jego proroka, no to wiemy, że to jest fałszywy prorok, tak? Bo on głosi innego Boga, on głosi inną, w cudzysłowie, Ewangelię, więc jest fałszywym prorokiem i to jest jasne dla każdego chrześcijanina czy ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus przed takimi prorokami nas tutaj nie ostrzega. On ostrzega nas przed drugą kategorią fałszywych proroków. Pan Jezus ostrzega nas przed ludźmi, którzy udają, że są owcami, którzy udają, że są chrześcijanami, gdy tak naprawdę nimi nie są. Tacy fałszywi prorocy z zewnątrz, prawda, zachowują się jak chrześcijanie, mówią jak chrześcijanie, modlą się jak chrześcijanie, czytają Biblię jak chrześcijanie. Tym wszystkim, co robią, sprawiają pozory, że są chrześcijanami. Więc jak się na nich spojrzy, no to dochodzi się do wniosku, no jest taki jak ja, tak? Czy jest są tacy jak my, bo robią to wszystko, co my robimy. Więc dochodzimy do wniosku, że to są owce jak każde inne. I tacy fałszywi prorocy przychodzą do owiec. Nikt nie wyczuwa zagrożenia, ponieważ taki fałszywy prorok wygląda jak każda inna owca. W czasie II wojny światowej kiedyś słyszałem taką, może inaczej zacznę. Kiedyś na polu puszczaliśmy z kolegami z osiedla latawce i na tym polu któryś z nas znalazł pióro wieczne. No nie, rzadko się raczej znajduje na polu pióro wieczne, stare. I więc od razu zainteresowanie to wzbudziło i zaczęliśmy szukać kolejnych piór i znaleźliśmy. O 20 bodajże piór wiecznych, takich starych. I no, zanieśliśmy do domu część, tak, i jak tata mój usłyszał, to od razu się zaniepokoił. Tak, zaniepokoił się i kazał te pióra nam przynieść. Więc zobaczył, o co chodzi, jak to wygląda, i, no i oddał nam. Powiedział, że możemy sobie je zachować. No, ale byliśmy ciekawi, dlaczego on tak zareagował i powiedział historię, że w czasie II wojny, to nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, ale że Niemcy podobno zrzucali miny w kształcie wiecznych piór. Czy posługiwali się minami w kształcie wiecznych piór, czy w kształcie zabawek, także rozrzucali je i na przykład dziecko, które myślało, no zabawka, prawda, więc nic nie stanowi żadnego zagrożenia, podnosiło, a to się okazywała mina i to dziecko odnosiło rany i w wyniku ran na przykład też umierało, ale też i dorośli byli właśnie. No, kto przejdzie obojętnie koło błyszczącego obiektu pióra, tak, wiecznego? No nikt, no każdy je podniesie, każdy je tam będzie chciał zaraz sprawdzić. No i Niemcy, ale też i nie tylko Niemcy posługiwali się takimi metodami, więc podobnie działają ci fałszywi prorocy. Nikt niczego nie podejrzewa, nikt nie wyczuwa zagrożenia, ponieważ taki prorok fałszywy wygląda jak każda inna owca. Dlatego swoim zachowaniem, można powiedzieć, usypiają czujność owiec po to, aby w pewnym momencie jakąś owcę zaatakować, porwać, zwieść, sprowadzić na manowce, oszukać, wykorzystać. Wypatrują sobie ofiarę i w momencie, kiedy owca najmniej się tego spodziewa, atakują ją. Więc Pan Jezus ostrzega nas przed takimi fałszywymi prorokami, ponieważ ich zamiary są, może nie są widoczne, czy na pewno nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie są jawne, nie są oczywiste, te zamiary są ukryte, a ponadto są to złe zamiary. Fałszywi prorocy są drapieżnymi wilkami. Wilki chcą pożreć owce, wilki chcą karmić się owcami, wilki chcą krzywdzić, dlatego przychodzą oni w owczej skórze, aby nie zostać od razu rozpoznanymi. Łatwiej jest upolować coś, jak się można wtopić w tłum. Przychodzą w owczej skórze, podają się za chrześcijan, zachowują się jak chrześcijanie, ale robią to wszystko, żeby uśpić czujność innych chrześcijan, a kiedy już uśpią czujność, to atakują. Więc z zewnątrz wydają się chrześcijanami, ale tak naprawdę są śmiertelnym zagrożeniem dla owiec, ponieważ przynoszą nowe nauki, ponieważ przynoszą inną Ewangelię i powoli usypiają czujność i sprawiają, że owce przyjmują tę naukę, którą oni zaczynają głosić. Dlatego też powinniśmy się wystrzegać tych fałszywych proroków. Więc Pan Jezus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do nas w owczej skórze, lecz wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po czym rozpoznać fałszywego proroka, fałszywego nauczyciela, fałszywego apostoła, fałszywego chrześcijanina? Pan Jezus uczy nas, że fałszywych proroków rozpoznaje się po ich owocach. I w dalszej części tego fragmentu nasz Pan posługuje się dwoma ilustracjami, które mają pomóc nam zrozumieć tę prawdę lepiej, tę zasadę. Rozpoznacie ich po ich owocach, bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu, podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Więc pierwsza ilustracja uczy nas, że jeśli mamy jakieś drzewo, na przykład owocowe, to drzewo zawsze wydaje owoc zgodnie ze swoją naturą. Tak? Winogrona zbiera się z krzewu winnego, a nie z cierni. Figi zbiera się z drzewa figowego, a nie z ostu. Podobnie jest z człowiekiem. Człowiek wydaje owoce, czy owoc zgodnie z tym, jaki jest wewnątrz, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą. Człowiek taki jest, człowiek jaki jest w środku, taki też będzie w pewnym sensie na zewnątrz. Takie będzie jego postępowanie, takie jego będą słowa, myśli. Takie będzie to wszystko, co wychodzi z jego ust czy z jego rąk. Owca nigdy nie będzie zachowywała się jak wilk. Owca nigdy nie będzie jadła mięsa, nie będzie drapieżna, bo to nie jest w jej naturze. Natomiast z kolei wilk nigdy nie będzie łagodny jak owca. Wilk nigdy nie będzie sobie skubał trawki, tak? Bo to nie jest w jego naturze. Wilk musi jeść mięso, to jest w jego naturze. Wilk jest drapieżny i to jest zgodne z jego naturą. Dlatego człowiek zawsze będzie się zachowywał w zgodzie ze swoją wewnętrzną naturą, w zgodzie ze swoim sercem. Na jakiś czas może to w jakiś sposób przykryć czy ukryć, ale w pewnym momencie to ta natura i tak wyjdzie na jaw. Jego natura wyda jakiś owoc. Jego natura wyrazi się w jakimś konkretnym postępowaniu czy działaniu. Druga ilustracja uczy nas, że owoc pozwala nam ocenić, czy drzewo jest dobre, czy złe. Czy drzewo jest dobre, czy zepsute. Drzewo na pierwszy rzut oka może wydawać się dobre, zdrowe, tak? Ale po spróbowaniu owocu może się okazać, że jest zupełnie odwrotnie. Jabłonka, która rodzi zbyt małe jabłka, nie jest zdrowa, jest po prostu zepsuta. Więc owoc musi mieć odpowiednią jakość. Jakość owocu wskazuje na jakość natury drzewa. Tak samo jest z ludźmi. Jakość ich owocu wskazuje na jakość ich wewnętrznej natury. Inaczej mówiąc, owoc, czyli to, co człowiek robi, to, co człowiek mówi, wskazuje, jakie jest jego serce, jakie jest jego wnętrze. I jest to albo nieodrodzone wnętrze, nieprzemienione przez Pana Jezusa Chrystusa, albo jest to wnętrze przemienione, odrodzone. Nie ma nic po środku. Mamy tylko dwie opcje, dobre lub złe, tak? Więc jeżeli ktoś jest drapieżny i chce, w cudzysłowie, pożerać innych, to wtedy mamy do czynienia ze złym owocem. A zły owoc jest produktem złej natury. A jeśli ktoś jest łagodny i poddany pasterzowi, Jezusowi Chrystusowi, to jest to dobry owoc. Dobry owoc jest zawsze produktem dobrej natury, dobrego serca. I Pismo uczy tej zasady w inny sposób, na przykład, że z obfitości serca mówią usta. Czyli co w sercu, też przysłowie, co w sercu, to na języku. Tak? Więc w zależności od tego, czym jest napełnione nasze serce, to mówimy albo dobre rzeczy, albo złe rzeczy. Czyli albo nasz owoc jest dobry, albo zły. I przykład takiej instrukcji mówiącej o tym, jak rozpoznać, czy ktoś jest naprawdę chrześcijaninem, czy też nie, na przykład możemy znaleźć w takim dokumencie chrześcijańskim z pierwszej połowy II wieku, który nazywa się Didache, czyli nauka 12 apostołów. Pamiętajmy, że to nie jest Boże Słowo, ale to jest tylko dokument chrześcijański, który nam coś ma pokazać, prawda? I chrześcijanie napisali kilka punktów odnośnie podróżujących uczniów, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają do jakiegoś miasta, przychodzą do chrześcijan i mówią, ja jestem chrześcijaninem. W związku z tym chciałem się u was jakiś czas zatrzymać, prawda, i żebyście mnie traktowali jak chrześcijanina. Więc co to Didache mówi właśnie w takiej sytuacji? A każdy przychodzący w imieniu Pana niech zostanie przyjęty. Potem zaś, wypróbowawszy go, rozeznacie się co do niego, ponieważ będziecie mieli rozeznanie, co prawe, a co lewe. Czyli to, że ktoś przychodzi i mówi, ja jestem chrześcijaninem, jeszcze nic nie znaczy. Trzeba go wypróbować, tak? Sprawdzić, jakie ma pisma polecające na przykład, czy ma ze swojego zboru jakieś referencje, czy w jakim celu przybywa i tak dalej. Więc to trzeba sprawdzić. Jeśli przychodzący jest w drodze, pomóżcie mu jak możecie. Jeśli chce się zatrzymać u was, to nie więcej niż 2 lub 3 dni, jeśli to konieczne. Tak, bo to chodzi o to, że trzeba tego człowieka ugościć. Tak, a jak mamy gościa w domu, no to trzeba mu zapewnić jedzenie, tak, trzeba mu zapewnić spanie i to są już koszty. Więc oczywiście chrześcijanie mają być gościnni, mają okazywać gościnność innym, ale tutaj uczniowie uczulają, że to nie więcej niż 2 lub 3 dni, jeżeli ktoś właśnie taki nieznajomy uczeń Pana Jezusa przychodzi. Kolejne punkty. Jeśli natomiast pragnie u was osiąść, a jest rzemieślnikiem, niech wykonuje pracę i niech je. Czyli niech pracuje na swoje utrzymanie, najprościej mówiąc, prawda? Jeśli zaś nie posiada żadnego zawodu, zgodnie z waszym rozsądkiem, pomyślcie wcześniej, jak sprawić, aby nie żył bezczynnie z wami, zwolennikami pomazańca. Czyli jeżeli nie ma jakiegoś konkretnego zawodu, to trzeba mu znaleźć jakieś zajęcie, żeby się chłopak czy tam nie nudził generalnie, tylko żeby mógł zapracować na swój chleb. I ostatni punkt. Jeśli jednak nie chce, tak, czyli dalej chce być gościem, prawda, dalej chce, żeby chodzono wokoło niego, no to co wtedy? Jeśli jednak nie chce on w ten sposób czynić, jest człowiekiem kupczącym pomazańcem. Trzymajcie się z dala od takich. Więc jeżeli chrześcijanin przychodzi do kogoś i chce, żeby się gościć przez tydzień, dwa, a nie chce pracować na swoje utrzymanie, no to tutaj powstaje znak zapytania co do jego owocu. Tak? Bo Pan Jezus uczy, że kto nie pracuje, też niech nie je. Więc obowiązkiem chrześcijanina jest, żeby pracować na swój własny chleb. A jeżeli ktoś tego nie chce robić, to pod znakiem zapytania stoi to, czy on jest chrześcijaninem, czy on jest narodzony na nowo. On chce po prostu wykorzystać innych chrześcijan. Więc taką instrukcję znajdujemy w takim wczesnym dokumencie chrześcijańskim. Więc prosty test owocu pozwalał ocenić naturę człowieka. Jeśli ktoś twierdził, że jest chrześcijaninem, a nie chciał pracować na swoje utrzymanie, to był uznawany za kłamcę. I od takiego człowieka trzeba było się trzymać z daleka. Zatem fałszywych proroków, nauczycieli, apostołów, chrześcijan sprawdza się po ich owocach. Ten owoc może nie być widoczny natychmiast, ale po jakimś czasie na pewno będzie widoczny i będzie można go ocenić. Zatem rozpoznajemy fałszywego proroka po jego owocach. Ale jak to zrobić? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jak rozpoznać fałszywy banknot? Mam znajomego, który pracuje w kantorze, tak, więc ma do czynienia z pieniędzmi, ale też pracownicy, którzy pracują w sklepach na kasie czy gdziekolwiek, gdzie mają do czynienia z pieniędzmi, są szkoleni, jak rozpoznawać fałszywe banknoty. Więc jak rozpoczyna się ich szkolenie? Oni uczą się oryginałów. Uczą się tego, jak wygląda oryginał, jakie cechy ma oryginalny banknot. A jeżeli już się nauczą na pamięć czy różnych cech tego oryginału, wtedy dopiero dostają do ręki fałszywki. I wtedy dopiero mogą rozpoznać, czy banknot jest fałszywy, czy oryginalny. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, jak wygląda, jakie cechy ma banknot oryginalny. I im lepiej znają ten oryginalny banknot, tym łatwiej jest im rozpoznać wszelką fałszywkę. Są w stanie rozpoznać nawet dobrą fałszywkę. Dlaczego? Bo fałszywka zawsze, jaka by nie była, zawsze będzie miała jakiś brak. Tak, bo jest tylko podróbką. Będzie z czymś zawsze się różniła od oryginału. Podobnie jest z kwestią fałszywych proroków. Poznaje się ich po owocach. Więc żeby ocenić, co jest dobrym owocem, a co jest złym owocem, to trzeba najpierw wiedzieć, jakimi cechami charakteryzuje się prawdziwy prorok, prawdziwy nauczyciel, prawdziwy Chrystus, prawdziwy chrześcijanin. Jeśli znamy cechy prawdziwego proroka, to z łatwością rozpoznamy fałszywego. I w Starym Testamencie mamy prawo mojżeszowe, prawo, które Bóg dał przez Mojżesza, które pozwalało Izraelitom rozróżnić prawdziwego proroka od fałszywego. Na przykład, mieli różne testy, które pozwalały im zweryfikować, czy dany prorok pochodził od Boga, czy też był fałszywym prorokiem. I na przykład takim testem było to, czy dane proroctwo się wypełniło. Jeżeli człowiek przyszedł i powiedział, tak mówi Pan, prawda, i coś tam się wydarzy, no to był prosty test. Wydarzyło się to lub nie. Jeżeli się wydarzyło, okej, to było proroctwo od Pana, to jest prorok od Pana. Jeżeli się nie wydarzyło, no to trzeba było użyć kamieni, żeby pozbyć się, wytępić proroka, fałszywego proroka z ziemi, tak, żeby nie zwodził innych. Innym testem było to, czy prorok wzywa, do czego wzywa prorok inaczej. Czy prorok wzywa do pójścia za Bogiem Jahwe, czy też wzywa do pójścia za innymi bogami. Więc to był prosty test, prawda? Więc jeżeli wzywał za innymi bogami, no to był to fałszywy prorok, trzeba było użyć kamieni, żeby pozbyć się, wyplenić to zło z Izraela. Więc mieli różne testy, pewne narzędzia, którymi mogli się posługiwać, aby rozpoznać fałszywego proroka. Ale skąd Izraelici wiedzieli, że te testy są prawdziwe? Przecież mogły też pochodzić od jakiegoś fałszywego proroka, który do nich przyszedł, prawda? Skąd wiedzieli, że te testy pochodzą od Boga? Wiedzieli to, ponieważ Bóg powiedział to do nich przez Mojżesza. A Mojżesz był prorokiem Pana. Mojżesz był prawdziwym prorokiem, tym prawdziwym prorokiem danym Izraelowi, którego Bóg uwiarygodnił na oczach całego Izraela. Więc nikt nie mógł powiedzieć, że Mojżesz to nie jest prorok Pana, bo wszyscy wiedzieli, tak, że Bóg uwiarygodnił poprzez różne znaki i cuda to, że Mojżesz jest prorokiem Pana. Więc skoro przyjęli wszystko, więc ponieważ otrzymali właściwe testy od prawdziwego proroka, którego potwierdził sam Pan, to dzięki temu Izraelici mogli wiedzieć, że testy, które mają, pochodzą od Boga. Tak? Czyli inaczej mówiąc, żeby ocenić, czy ktoś jest fałszywym, czy prawdziwym prorokiem, musi być jakiś punkt odniesienia. Tak? Musimy mieć oryginał, na podstawie którego oceniamy, weryfikujemy. I taka sama sytuacja jest w Nowym Testamencie. Pan Jezus nakazuje swoim uczniom, słuchaczom, aby wystrzegali się fałszywych proroków i mówi im, jak mają rozpoznać tych fałszywych proroków. Rozpoznają ich po ich owocach, ale jakie owoce są dobrymi owocami, a jakie złymi? To Pan Jezus właśnie omawiał w kazaniu na górze, w tych wcześniejszych rozdziałach od 5 do 7. I to kazanie pokazuje, co ono pokazuje przede wszystkim? Pokazuje przede wszystkim charakter chrześcijanina. Pokazuje, jak chrześcijanin wygląda od środka. Chrześcijaństwo zaczyna się od serca, tak? I pokazuje Pan Jezus, czym charakteryzuje się wnętrze chrześcijanina, jak ono wygląda. Miłosierny, tak? Dążący do pokoju. Ubogi w duchu, spragniony sprawiedliwości. Więc to są różne cechy charakteru, wewnętrzne, takie oznaki, nie oznaki, tylko wskazówki tego, że ktoś jest narodzony na nowo. Ale też dalej pokazuje, jaki owoc powinien chrześcijanin przynosić w swoim życiu. Pokazuje, jakiego owocu należy oczekiwać od osoby, która nazywa siebie chrześcijaninem. I osoba, która nie spełnia tej charakterystyki, jest po prostu wilkiem. Nie jest owcą, ale jest wilkiem. Po drugie, Pan Jezus, który jest największym z proroków, który jest prorokiem nad prorokami, daje swój własny przykład tego, jakiego owocu oczekiwać od prawdziwych proroków. Pan Jezus został wzbudzony z martwych przez Boga Ojca i Jego zmartwychwstanie jest taką pieczęcią Bożą, potwierdzającą fakt, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest prorokiem przez duże P, jest prorokiem zapowiadanym w Starym Testamencie przez Mojżesza, jest prorokiem, który jest większy od Mojżesza. Więc żeby rozpoznać fałszywego proroka, musisz znać oryginał. Musisz wiedzieć, jaki jest prawdziwy prorok, musisz wiedzieć, jakimi cechami charakteryzuje się prawdziwy chrześcijanin. Jeśli to będziesz wiedział, jeśli będziesz bardzo dobrze znał cechy oryginału, to z łatwością rozpoznasz wilka w owczej skórze. Tak, jak znamy oryginał, wiemy, czym się charakteryzuje, to bardzo łatwo wtedy rozpoznamy fałszywkę. Dlatego patrz przede wszystkim na Chrystusa, ponieważ On jest tym prawdziwym prorokiem. Chrystus oczywiście jest więcej niż prorokiem, On jest Bogiem w ciele i Jego Słowo jest wyznacznikiem prawdy, Jego Słowo jest prawdą, ponieważ On sam jest prawdą. I jeśli będziesz znać prawdę, jeśli będziesz wiedział, czego Jezus nauczał, jeśli będziesz wiedział, jak Jezus postępował, jeśli będziesz widział Jego motywację, Jego miłość, Jego oddanie, Jego służbę, to będziesz w stanie bez problemu rozpoznać fałszywego proroka. Więc punktem odniesienia jest Pan Jezus. Patrz też na przykłady prawdziwych sług Pana Jezusa Chrystusa, czyli takich sług, które Pan Jezus zweryfikował, czy też potwierdził. Na przykład apostoł Paweł jest takim przykładem. Jego postawę, jego serce, jego charakterystykę wnętrza widzimy w jego listach. Paweł był apostołem Pana i to nie ma co do tego wątpliwości. I Paweł wzywa każdego chrześcijanina do naśladowania go. Dlaczego? Ponieważ Paweł sam jest naśladowcą Chrystusa. Więc widząc te sługi zatwierdzone przez Pana Jezusa Chrystusa, możemy je naśladować. Tak jak możemy naśladować apostoła Pawła, tak jak powinniśmy naśladować apostoła Pawła. Więc patrzmy na Jezusa, ale też patrzmy na Jego zaaprobowane sługi. Oczywiście patrzenie na Jezusa wymaga znajomości Pisma Świętego. Nie można znać Chrystusa bez znajomości Pisma. Nie można wierzyć w Jezusa, jeśli się o Nim nie słyszało. To jest niemożliwe. A możemy o Nim słyszeć i wiedzieć właśnie z Pisma Świętego. To jest jedyne i wiarygodne źródło naszej wiedzy o Panu Jezusie, ale też i o Bogu. Pan Jezus przyszedł po co? Po to, żeby uczyć. Oczywiście, żeby umrzeć, żeby nas zbawić, prawda? Ale też przyszedł uczyć. On głosił Boże Słowo. No nie po to, żebyśmy je, brzydko mówiąc, olali, czy odstawili na półkę, żeby się kurzyło, ale po to, żebyśmy je znali. Ponieważ Jezus chce, abyśmy znali Ojca. A możemy poznać Ojca tylko i wyłącznie za pośrednictwem Jezusa. A Jezusa możemy poznać tylko i wyłącznie poprzez Jego własne Słowo. A jeżeli ignorujemy Jego Słowo, to ignorujemy Chrystusa i ignorujemy Boga. Dlatego czytajmy je, dlatego dążmy do tego, żeby znać Pismo Święte jak najlepiej, ale też żeby je jak najlepiej rozumieć. Oczywiście nie każdy człowiek, który czyta Biblię, będzie od razu w niej biegły, tak? I będzie potrafił rozpoznać, kto jest fałszywym prorokiem, nauczycielem czy chrześcijaninem. Wymaga to pewnej dojrzałości. Niemniej jednak, możemy ułożyć pewną listę cech, które pozwolą nam szybko rozpoznać wnętrze człowieka i jego owoc. I przygotowałem taką listę. Oczywiście nie jest to pełna lista, ale są to takie podstawowe elementy. Cztery elementy tutaj wyróżniłem. Cztery pytania możemy zadać. Po pierwsze, jeżeli mamy fałszywego proroka, czy mamy jakiegoś proroka, tak, który mówi, że jest prorokiem Pana, czy mamy nauczyciela, pastora, ewangelistę, czy kogokolwiek, kto mówi, że przychodzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, czyli że mówi, że jest chrześcijaninem, to pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać. W jakim miejscu ten człowiek stawia siebie samego? Za Chrystusem czy przed Chrystusem? I już to wyjaśniam. Jeśli jakiś człowiek mówi, że potrzebujesz Jego właśnie jako pośrednika do Chrystusa i do Boga, to od razu możesz wiedzieć, że to jest fałszywy prorok. Ponieważ Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. To jest człowiek Jezus Chrystus. A żeby przyjść do Chrystusa, to przychodzisz nie przez pośredników, tylko osobiście poprzez wiarę w Niego. Inaczej się nie da przyjść. Jeżeli nie masz wiary, to nie przychodzisz do Chrystusa. Proste. Więc jeżeli ktoś stawia siebie przed Chrystusem, to najczęściej będzie to miało formę tak zwanego monopolu na Boga i na Chrystusa. Tylko u nas jest głoszona prawdziwa Ewangelia. Tylko my jesteśmy prawdziwym Kościołem, tylko przez nas można przyjść do Chrystusa, tylko my głosimy prawdę. Więc tak będzie mówił fałszywy prorok. On sobie będzie robił monopol na Chrystusa, na Boga. Czy można mieć monopol na Chrystusa i na Boga? Nie. To działa w drugą stronę. Bóg może mieć monopol na kogoś, Chrystus może mieć monopol na kogoś, ale my nie możemy mieć monopolu na Boga. Więc fałszywy prorok będzie stawiał siebie przed Chrystusem i mówił, ty potrzebujesz mnie, żeby przyjść do Boga w jakiś sposób. Podczas gdy jak popatrzymy na apostołów, na Chrystusa, to Chrystus mówi, ja jestem pośrednikiem do Ojca i nie ma innych. A inni, ci, których powołałem, apostołowie, oni są waszymi współpracownikami. Po to, żebyście mogli, żeby pomagać wam, ale do Ojca przychodzicie wyłącznie przeze mnie, przez Chrystus, tak mówi Chrystus. Więc oni stoją za Chrystusem, apostołowie stoją za Chrystusem, a nie przed. Po drugie, powinniśmy zadać pytanie, jak wierny jest ten człowiek nauczaniu Chrystusa? Czy prowadzi ludzi do Słowa Bożego? Czy wiernie przekazuje słowo prawdy? Czy przekazuje całą wolę Bożą? Czy może gdzieś świadomie lub nie dokonuje pewnych zmian, które wypaczają sens nauczania Chrystusa? Czy może skupia się tylko na wybranych kwestiach, które go interesują? Czy żyje tym, co głosi? Czy żyje Chrystusem? Fałszywi prorocy raczej nie zachęcają ludzi do czytania czy rozważania Biblii. Raczej mówią, ty trzymaj się z dala od słowa, bo jeszcze coś zrozumiesz. Tak? Bo jeszcze przeczytasz coś i zobaczysz, że to, co ja mówię, jest kłamstwem. Więc fałszywi prorocy trzymają ludzi z dala od Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże może ich łatwo obnażyć. Dlatego uciekają od światła i od prawdy. Raczej będą się skupiać na jakichś rytuałach. Tak, że ty musisz, jak chcesz do Boga się zbliżyć, to musisz jakieś rytuały spełniać, jakieś religijne uczynki czynić, czy brać udział w jakichś ceremoniach, które mają cię zbliżyć do Boga. I będą tworzyć jakąś tradycję, które mają pozór pobożności, prawda, ale są to tylko i wyłącznie nauki czy wymysły ludzi. Więc fałszywi prorocy trzymają ludzi z dala od Słowa Bożego. Tak, bo Słowo Boże jakby obnaża, czy mówi prawdę, jest Bożym Słowem, więc można porównać, od razu widzieć, co jest prawdą, a co nie. Po trzecie, jeżeli mamy jakiegoś człowieka, który pretenduje do miana proroka, w cudzysłowie, no to powinniśmy trzecie pytanie zadać. Jaki jest jego stosunek do pieniędzy i do rzeczy materialnych? W jakich warunkach żyje w porównaniu do wierzących z Kościoła? Jakim samochodem jeździ? Jaki ma dom, jakie ma mieszkanie, jak chodzi ubrany? Oczywiście to jest względne, tak? Znaczy w takim sensie, że jeżeli jest ogromna dysproporcja, to coś jest nie tak. Jakiś czas temu pewien pastor, teleewangelista, tak? Zwrócił się do swojego zboru oraz do swoich widzów o 65 milionów dolarów, które potrzebuje na prywatny samolot odrzutowy, bo przecież on musi szybko się przemieszczać z miejsca na miejsce, prawda? I gdzie on będzie tam tymi samolotami, liniami lotniczymi się poruszał? Czy Pan Jezus miał specjalny środek transportu? Nie, chodził. Chodził tam, gdzie miał dotrzeć, to chodził. Nie miał specjalnej bryki, czy wozu, czy jakiegoś środka transportu. On po prostu chodził z tymi uczniami, z nimi w trakcie tych podróży rozmawiał. Czy apostoł Paweł miał swój własny statek do podróżowania Morzem Śródziemnym? Nie miał. Nawet nie pomyślał, nawet przez myśl mu nie przeszło, że czegoś takiego potrzebuje. Tak, po prostu korzystał z tych dostępnych środków, które były. Więc styl życia apostoła Pawła nie odbiegał od stylu życia tych ludzi, którym służył. Jak było trzeba, to razem z innymi namioty szył, bo to umiał. Tak? Więc jaki jest stosunek tej osoby do pieniędzy i do rzeczy materialnych. Jeżeli wszyscy inni żyją, że tak powiem, w mieszkaniach, tak, czy w blokach, a on ma chatę wystawioną za miliony złotych, prawda, no to się należy zastanowić, czy to jest właściwe. Czy to jest właściwe? Oczywiście, jeżeli ten człowiek miał wcześniej swoją własną firmę i się dorobił na swojej pracy, nikt mu tego nie broni, tak? Ale jeżeli to jest po prostu zbudowane na pieniądzach, czy z pieniędzy wierzących, to tutaj bym się zastanowił, czy ten człowiek służy Bogu, czy służy raczej mamonie, czy mamonowi. I czwarte, też bardzo ważne pytanie, jaki jest stosunek tej osoby do zborowników, do innych wierzących? Czy służy swoim zborownikom? Czy może zborownicy muszą służyć jemu? Czy szuka ich dobra? Czy dąży do ich dojrzałości duchowej? Czy zna na przykład własne słabości? Jak traktuje zborowników? Podmiotowo czy przedmiotowo? Podmiotowo, czyli że jako partnera, jako prawda, współpracownika, czy też traktuje przedmiotowo? Ty jesteś mi potrzebny, żebym ja osiągnął swoje cele. Albo twoje pieniądze mi są potrzebne. Więc ty musisz być na liście członkowskiej, żebym ja te pieniądze mógł dostawać. Więc to, no właśnie, jak traktuje wierzących? Podmiotowo czy przedmiotowo? Czy wykorzystuje ich w jakiś sposób? Czy żeruje na nich? Pewien pastor w Afryce zaoferował swoim zborownikom pewną płatną usługę. I nie tylko zborownikom, po prostu, że za $15 sprawdzi, czy imię danej osoby jest zapisane w Księdze Życia Baranka, o której mówi Księga Objawienia. Śmiejemy się z tego, ale po prostu no, tacy ludzie są, którzy po prostu wykorzystują niewiedzę innych, ponieważ trzymają ich w niewiedzy, to wykorzystują tę niewiedzę do tego, żeby zedrzeć z nich, czy wykorzystać i ograbić. Więc właśnie, nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy imię jego jest zapisane w tej księdze, ponieważ tą księgę trzyma baranek, więc nikt nie ma tam dostępu. Zatem te cztery proste punkty no, mogą nam pomóc rozpoznać fałszywego proroka. Tak, jeżeli będziemy właśnie robić testy. I Pan Jezus zachęca nas do tego, żeby weryfikować naszych pastorów, ewangelistów, apostołów, proroków, tak, czy naszych chrześcijan generalnie. Bo musimy też oczywiście pamiętać, że nie każdy jest doskonały, tak, że żaden prorok, żaden pastor, żaden nauczyciel nie jest doskonały, ale musi mieć owoc. Dobry owoc, tak? Nie będzie to może doskonały owoc, ale owoc, taki sam owoc, jakim charakteryzuje się Pan Jezus Chrystus. Więc musimy widzieć uświęcenie u tego człowieka. Jeżeli nie widzimy uświęcenia, no to coś, to jest problem. Więc jako chrześcijanie, jako uczniowie mamy wystrzegać się fałszywych proroków, fałszywych apostołów, fałszywych chrześcijan. Dlatego nie możemy zatrzymywać się tylko na tym, co mówią. Nie możemy zatrzymywać się na tym, że powiedzą, ja jestem chrześcijaninem. Nie możemy opuszczać wtedy broni, jak brzydko mówiąc. Nie możemy opuszczać broni, kiedy słyszymy swój, nie strzelaj. Tak? Skąd mamy wiedzieć, że to jest swój? Czy mamy zaufać tylko dlatego, że ktoś tak mówi? Nie, musimy podjąć środki, czy iść dalej. Musimy sprawdzać, jaki owoc te osoby wydają. Musimy szukać owocu, który jest produktem Ducha Świętego i który jest zgodny z charakterem Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli tego w ich życiu nie ma, no to są fałszywymi prorokami. I nie powinniśmy ich słuchać, nie powinniśmy dać im się prowadzić, nie powinniśmy z nimi mieć nic wspólnego, ponieważ ich zamiary są złe. Oni szkodzą. Oni są drapieżnikami. Raczej powinniśmy ich obnażyć i pokazać, że są wilkami w owczej skórze. Ale też nie zapominajmy o weryfikacji siebie samych. Tak? Pan Jezus daje nam pewną charakterystykę, żeby się właśnie nie okazało, że jesteśmy fałszywymi chrześcijanami. Pan Jezus daje nam narzędzia, żebyśmy mogli sprawdzić, swoje własne wnętrze. Żebyśmy mogli sami się przekonać, czy jesteśmy tym dobrym drzewem, czy jesteśmy złym drzewem. Więc jakie są owoce naszego życia? Czy nasze życie polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa? Czy nasze życie polega na poddaniu się Jemu? Czy dążymy do tego, żeby znać Chrystusa lepiej, żeby znać Jego naukę, żeby móc jak najlepiej Go naśladować? Jest takie powiedzenie, jaki ojciec, taki syn. I to dokładnie ma swoje odzwierciedlenie w relacji Bóg-chrześcijanin. Jeżeli przypominasz Chrystusa, to znaczy, że twoim ojcem jest Ojciec w niebie. Ale jeśli swoim postępowaniu, swoim życiem przypominasz diabła, to twoim ojcem jest diabeł. Więc po owocach poznacie, po owocach. Nie po tym, co mówią, tak? Ale po owocach. Znaczy po tym, co mówią, też można poznać, ale generalnie po owocach. Czasami człowiek może się pomylić, tak? Może powiedzieć, jest tylko człowiekiem, może powiedzieć niewłaściwą rzecz, może powiedzieć złą rzecz, ale co z tym dalej zrobi, jest pytanie. Ponieważ Chrystus naucza, że jeżeli coś zrobiliśmy źle, to nie można tego tak zostawić. Powinniśmy dążyć do tego, żeby się pojednać. I o tym mówiliśmy tydzień czy dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu przy okazji przykazania nie zabijaj. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że jesteś tak mądrym Bogiem i że ostrzegasz nas przed różnymi zagrożeniami. I Ojcze, jeżeli przestaliśmy być czujni, jeżeli w jakiś sposób nie wystrzegamy się fałszywych proroków, to proszę Cię, pokaż nam, otrzeź w nas, żebyśmy właśnie mogli zastosować te różne testy, żebyśmy mogli podejmować inicjatywę, żeby rozróżniać fałszywych proroków, rozpoznawać fałszywych proroków. Żebyśmy nie byli gdzieś na ścieżce zwiedzenia, żebyśmy nie byli gdzieś na fałszywej, na innej drodze. Na szerokiej drodze, podczas gdy Twoja droga jest drogą wąską, Twoja brama jest bramą wąską. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś uczulał nas na te sprawy i pokazywał nam, jak ważne jest, żeby iść za prawdziwym prorokiem, iść za Chrystusem i tylko za Nim, żeby słuchać Jego, a nie jakichś innych osób, które pretendują do jakiegoś tam miana, czy nazywają siebie prorokami, czy apostołami. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy byli ludźmi, którzy rozpoznają Jezusa i poddają się Jemu we wszystkim i przyjmują Jego nauczanie i naśladują Go każdego dnia. Proszę Ciebie, Ojcze, też pomóż nam weryfikować siebie samych, żebyśmy mogli właśnie badać, testować swoje wnętrze, żeby się nie okazało pewnego dnia, że biegliśmy na próżno, żeby się nie okazało, że jesteśmy fałszywymi chrześcijanami. Że tylko wyznawaliśmy imię Jezusa, a tak naprawdę żyliśmy swoim według własnego widzimisię. Proszę Cię, Panie, żebyśmy mieli tą zdolność i umiejętność, żeby właśnie weryfikować, żeby badać, żeby kiedy jest czas, kiedy jest możliwość, żeby móc się opamiętać i zawrócić z tej szerokiej drogi i wejść na wąską drogę. Panie, proszę Ciebie, pomóż nam w tym. Amen.